Często mówimy o tym, żeby rzucić wszystko i jechać w Bieszczady. Jednak żeby to zrobić i zakochać się w tym miejscu, trzeba najpierw je poznać. I o tym, dlaczego warto wybrać się w Bieszczady i je poznać, porozmawiamy dziś z naszym gościem, a jest nim Adrian Markowski, pisarz i autor najnowszego przewodnika Pokochaj Bieszczady, przewodnik na tydzień. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co najbardziej urzeka pana w Bieszczadach?
Wszystko. Tam są, proszę pani, i góry, i lasy, i święty spokój, i najpiękniejsze niebo. I oczywiście tak, ja wiem, że istnieje wiele innych miejsc, które są na pewno nie mniej piękne, ale Bieszczady są po prostu bardzo specyficzne, mają taką magię, którą ludzie dostrzegali od dziesięcioleci. Jest mnóstwo ludzi, którzy tam przyjeżdżają od lat, właściwie cały swój wolny czas spędzają właśnie w Bieszczadach. A co to takiego jest i co to tak bardzo urzeka, to chyba nikt tego nie jest w stanie zdefiniować.
A czy Bieszczady faktycznie są tak dzikie, jak się nam bardzo często wydają?
Miejscami i tylko miejscami dzisiaj. One były bardzo dzikie, ale one były bardzo dzikie tuż po wojnie. One były dość dzikie jeszcze w latach 60. i 70. Trochę jeszcze dzikie w latach 80., a później tej dziczy było już coraz mniej i mniej. Ona cały czas istnieje. Natomiast no na pewno nie jest jakoś tłumnie odwiedzana. To, no, może dlatego jest dziczą. Nie jest ona tą główną atrakcją turystyczną w każdym razie.
Jak to się stało, że zakochał się pan w tym regionie?
Oj, to tak jakoś chyba się zaczęło w dzieciństwie. Ale ja nie pamiętam, mówiąc szczerze, za wiele z tego okresu. Raczej wiem o tym, bo widziałem zdjęcia, kiedy stałem gdzieś na połowie w krótkich spodenkach. A potem to już były lata 80., 90. I tak już po prostu zostało. Te góry naprawdę są wyjątkowe. Nie da się tego określić w żaden sensowny sposób, znaczy w żaden taki bardzo logiczny sposób. Nie da się tego uzasadnić. Dlaczego właśnie Bieszczady? One są po prostu inne. To są góry bardzo miłe, dosyć łagodne, takie dla każdego. Oczywiście też niebezpieczne, jak każde góry, ale na pewno znacznie mniej niebezpieczne niż te góry wysokie i takie, jakby to powiedzieć. Jest wielu ludzi, którzy budują na górach swoje ego. To znaczy mówią, zrobiłem taką trasę, zrobiłem ją tak szybko, wspiąłem się tam, gdzie się jeszcze nikt nie wspiął. No, Bieszczady są przeciwieństwem tego. Tam się chodzi po to, żeby podziwiać, tam się chodzi po to, żeby być, tam się chodzi po to, żeby zajrzeć w głąb siebie, a nie po to, żeby budować sobie na tym poczucie wartości.
Czy to, o czym pan powiedział przed chwileczką, to jest coś, co wyróżnia właśnie Bieszczady od innych pasm górskich, które mamy?
Z mojego punktu widzenia tak. Aczkolwiek oczywiście no, jest dużo gór w Polsce, które nie stawiają jakichś specjalnych wymagań, tak jak Bieszczady, czyli szlaki, które można przejść mając lat 5, lat 55 i 80 również. Takich gór jest dużo, natomiast myślę, że Bieszczady są z tego wszystkiego zdecydowanie najpiękniejsze, najbardziej przyjazne, najbardziej magiczne, najbardziej owiane wszelkimi ciepłymi legendami, jakie można sobie wymyśleć.
Niedawno nakładem wydawnictwa Pruszyński Iska ukazał się pana najnowszy przewodnik Pokochaj Bieszczady, przewodnik na tydzień. Czy tydzień, tyle czasu wystarczy, by ktoś, kto po raz pierwszy jest w Bieszczadach, zechciał tam powrócić?
Oczywiście tak. Tydzień wystarczy. Natomiast ten przewodnik de facto obejmuje znacznie więcej, bo tydzień to jest na Bieszczady zdecydowanie za mało, nawet jak na pierwszy. A zresztą pewnie na każde miejsce tydzień to jest za mało. Natomiast przez tydzień można sobie zbudować w głowie taką topografię, taki obraz miejsca, na którym można potem dokładać kolejne rzeczy. Budować kolejne piętra, poznawać to jeszcze głębiej, jeszcze więcej, iść jeszcze dalej. Natomiast sam przewodnik, tak naprawdę to można nim spokojnie wypełnić 2 tygodnie albo i więcej.
Co czytelnik znajdzie w tej pozycji?
To jest przewodnik dla osób, które naprawdę nie znają Bieszczadów. To nie jest książka dla tych, którzy byli już w Bieszczadach 1000 razy. I ona zawiera to, co jest najbardziej potrzebne, Czyli generalnie są to wszelkie szlaki, które są no, najbardziej uczęszczane, zdecydowanie, najsłynniejsze, najważniejsze. Wszystkie te szlaki. Nie wybrane, ale wszystkie. Zawiera również troszkę szlaków, które są mniej znane, znacznie mniej wydeptywane, takie, na które się trafia często po latach całych. I to są te, no powiedzmy, dwa najważniejsze, co najmniej dwa najważniejsze tego rodzaju szlaki. Oraz zawiera całą historię Bieszczadów w pigułce. To jest absolutnie najkrótsza historia Bieszczadów, ale zupełnie niezbędna, jeśli chcemy zrozumieć obecny krajobraz. Znaczy, z czego to się wzięło, z czego się wzięły te maluteńkie wsie, skąd się wzięły te cerkwie, nieprawosławne, a grecko-katolickie, które dzisiaj są katolickimi kościołami, co tam się wydarzyło i z czym to było związane. Oraz zawiera taką samą ilość, przeznaczoną na 7 dni, szlaków, które już nie są związane z górami, ale właśnie z przeszłością Bieszczadów.
I możemy tutaj między innymi poznać wsie, które kiedyś były na mapie, kiedyś istniały, a dziś nie.
Tak, między innymi. To są wsie, to są cerkwie, ale to jest również i Solina, no miejsce najbardziej znane chyba w całych Bieszczadach, choć tak do końca to już nie są Bieszczady, ale o to mniejsza. Wszyscy Solinę kojarzą z Bieszczadami. I chyba jedyna miejscowość, która tak się dynamicznie zmienia, która ma coraz więcej do zaoferowania tym wszystkim, którzy tam przyjeżdżają. No i kilka jeszcze innych rzeczy. W każdym razie są to takie Bieszczady, w tym przewodniku są to takie Bieszczady kompletne, znaczy bez białych plam, bardzo praktyczne. Bez poezji, bez jakiejś bardzo rozbudowanej, narracyjnej otoczki. To taki po prostu przewodnik. Mnie namawiano kilka lat co najmniej na tego rodzaju przewodnik. Ja mówiąc szczerze, nie bardzo miałem na to ochotę, bo wydawało mi się to takie właśnie trochę za proste. I któregoś pięknego dnia, będąc w Bieszczadach, zajrzałem do zatwarnicy, gdzie jest takie małe Muzeum Bojkowskie, gdzie również jest księgarnia. No i przemiła pani właśnie, z którą zacząłem rozmawiać, powiedziała mi, że ona bardzo by potrzebowała prostego przewodnika po Bieszczadach, bo takiego przewodnika nie ma. I ja sobie wtedy zdałem sprawę, że rzeczywiście ci ludzie, którzy na to mnie namawiali, oni mają rację, bo te przewodniki po Bieszczadach, które ja widziałem, nie wiem, czy widziałem wszystkie, ale na pewno większość, nie ma ich zresztą wiele, one są szalenie skomplikowane. To znaczy, to są bardzo długie opisy dotyczące historii każdej wsi na przykład. Nie wiem, czy jest to komuś potrzebne. Nie mam żadnego pojęcia. Mnie nie było nigdy. Natomiast takiego bardzo prostego, zwyczajnego przewodnika, którędy iść i co zobaczyć i jak zacząć tą swoją przygodę z Bieszczadami, rzeczywiście nie ma. Znaczy, no teraz już jest. Ale rzeczywiście nie było, tak.
To jeżeli o tą prostotę chodzi, to myślę, że to mogę potwierdzić, bo sama również jestem po lekturze tego przewodnika i naprawdę jest on bardzo przejrzysty i zawiera właśnie takie pigułki. Ale wspomniał pan o historii Bieszczad. Jaka ona jest?
Ona jest strasznie trudna i strasznie skomplikowana. To jest taka historia, którą Bieszczady dzielą z innym pograniczem. Czyli na przykład z tym pograniczem, które mamy dzisiaj na północno-wschodnim w kraju Polski, poniekąd z tym pograniczem, które znajduje się na zachodzie kraju. Czyli te ziemie, które zmieniały właścicieli po II wojnie światowej, te ziemie, które były opuszczone, przesiedlane, wysiedlane, zasiedlane ponownie. To są bardzo skomplikowane historie, takie narodowościowe, rzekłbym. Bieszczady to jest pogranicze i historie tych polskich terenów pogranicznych były bardzo skomplikowane po II wojnie światowej. To dotyczy zarówno naszych ziem zachodnich, jak i tych granic wschodnich, w szczególności może nawet, bo jak wszyscy wiemy, po II wojnie światowej granice Polski się diametralnie zmieniły w porównaniu z tym, co było przed wojną. Ale chyba Bieszczady były takim jedynym miejscem, które stało przez dość długi czas opuszczone, przez kilkadziesiąt lat. Znaczy, tam oczywiście jacyś ludzie mieszkali, ale to można je było liczyć na palcach jednej ręki. To jest chyba jedyny taki teren, gdzie cała cywilizacja runęła, gdzie cała grupa etniczna, a niemalże dwie takie etniczne grupy zostały zmiecione z powierzchni ziemi i dopiero po wielu latach zastąpione osadnikami. Także to jest ziemia bardzo doświadczona, bardzo ciekawa. również przez to.
Opowiedział pan, że można w Bieszczadach spotkać legendy, które są miłe, przyjemne, a myślę, że bardzo często legendy niekoniecznie kojarzą się nam właśnie z takimi miłymi historiami. Jakie to są te bieszczadzkie legendy?
Mówiąc o bieszczadzkich legendach, ja mam na myśli rzeczy bardzo konkretne, to znaczy mam na myśli przede wszystkim tą całą otoczkę poetycką, która Bieszczady otacza. Gdzieś tam od Jerzego Harasymowicza poprzez całą tak zwaną krainę łagodności, czyli taki nurt piosenki poetyckiej, który urodził się jeszcze w ubiegłym stuleciu i trwa do dzisiaj. I to jest jedna, by tak rzec, otoczka legendarna Bieszczadów. Natomiast drugą otoczką legendarną, nieco sprofanowaną dzisiaj tu i ówdzie, to jest historia pierwszych osadników. Znaczy tych legend, czy też niby legend, bo bardzo dużej części to są niby legendy. Natomiast rzeczywiście było tam kilka osób, które przyjechały w latach 60. i bardzo ciężko pracowały i dźwigały te Bieszczady z niebytu i w pewnym momencie stały się takimi bieszczadzkimi ikonami. No to widzę Lutek Pińczów, czyli człowiek, który stworzył Chatkę Puchatka. Ale to nie on jeden, natomiast no nie ma ich za wielu. Natomiast później do miana takiej legendy zaczęło pretendować strasznie dużo osób, bardzo różnego autoramentu i to już jest inna historia i ja o niej zazwyczaj ani nie piszę, ani nie mówię.
A dlaczego Bieszczady to dobry wybór na długi weekend albo dłuższą wyprawę?
Na weekend to zależy, gdzie kto mieszka, bo są tacy szczęśliwcy, którzy mieszkają na przykład w Krakowie albo mieszkają w Rzeszowie jeszcze lepiej, czy w Sanoku i oni mogą sobie na ten weekend wyskoczyć, nie organizując jakiegoś strasznie skomplikowanego planu. No ja z Warszawy mam z tym problem. Znaczy nie mogę wyskoczyć po prostu na weekend w Bieszczady. Ja muszę pojechać tam na troszeczkę dłużej, a jest to wyśmienity pomysł z bardzo wielu powodów. No bardzo proste i prozaiczne. Mamy tam góry i mamy wodę. Czyli mamy ogromny Zalew Soliński zwany Bieszczadzkim Morzem. Jeżeli jesteśmy zmęczeni górami albo pogoda nas zniechęca do tego, żeby wyjść w góry, bo jest za gorąco, za duszno i nie wiadomo, czy nie będzie z tego jakiejś burzy, możemy sobie pojechać nad Solinę. To jest taka odległość, że pogoda jest też troszeczkę inna. Niemniej jednak tam można się ochłodzić, tam można sympatycznie spędzić czas pływając kajakiem czy rowerem wodnym, czy wylegując się leniwie w jakiejś zatoczce. Jeżeli nie chcemy iść w góry, to mamy całą krainę dolin, czyli mamy wsie, mamy cerkwie. No jest to zwiedzać. To nie jest miejsce, w którym można się nudzić.
Czyli nie trzeba być tylko fanem aktywności fizycznych, bo tacy, którzy nie przypadają za tym, również znajdą coś tam dla siebie.
Dokładnie tak. Tam ludzie chodzą po górach przede wszystkim, tak to prawda. Tam ludzie jeżdżą rowerami po szlakach, no to już poza Parkiem Narodowym, czyli po tych wszystkich drogach leśnych i wytyczonych szlakach rowerowych. Ale również chodzą przez nieistniejące wsie, chodzą do sianek, czyli do wsi nieistniejącej po polskiej stronie, ale istniejącej wciąż po stronie ukraińskiej. Więc można się powłóczyć w ogóle przy tej polsko-ukraińskiej granicy, gdzie jest dużo polskich opuszczonych wsi, tak, już nie istniejących i nie tylko tam zresztą. Można również zwiedzać cerkwie. Można, jeśli naprawdę już nie chcemy fizycznie robić najlepiej nic, no to możemy zajrzeć do fantastycznych muzeów, przede wszystkim do Muzeum Historycznego w Sanoku, gdzie jest wspaniała kolekcja i ekspozycja, bo to nie tylko kolekcja obrazów Beksińskiego, ale również taka ekspozycja, która przedstawia jego mieszkanie tu warszawskie. Tam jest również jedna z największych, jakie kiedykolwiek widziałem, kolekcji ikon. W dużej części również właśnie bieszczadzkich, czyli bojkowskich, no ewentualnie łemkowskich. Tam jest również tak zwany skansen, czyli Muzeum Budownictwa Ludowego, gdzie można zobaczyć to wszystko, co ocalało z Bieszczadów po wysiedleniach, po budowie zalewu Solińskiego. Mnóstwo jest tego, no naprawdę mnóstwo.
A miejsce, które pana zdaniem trzeba koniecznie odwiedzić, gdy jest się w Bieszczadach, to jakie by to było?
No dla mnie takim miejscem to jest Caryńska, to jest grzbiet Caryński.
Dlaczego?
No zadaje pani strasznie trudne pytania. Bo to są takie proste pytania, są najtrudniejsze. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, która mi towarzyszy. Ja to napisałem zresztą w pierwszej książce, czyli w Bieszczadach dla tych, którzy lubią chodzić własnymi drogami. że jak ona pierwszy raz stanęła na grzbiecie Saryńskiej, gdzie ją także zaprowadziłem, bo te Bieszczadów zupełnie nie znałam. I przeszła się tak troszeczkę w jedną, w drugą. To jej pierwsze zdanie było: jestem w ogrodzie Pana Boga. I to chyba wiele mówi o tym, co tam można przeżyć. Ja też ilekroć po tej Saryńskiej chodzę, nie wiem dlaczego akurat Saryńska, dlaczego nie Wetlińska, dlaczego nie Bukowy Berto, nie wiem dlaczego tak jest. Natomiast ilekroć wejdę na Caryńską, to czuję się tak, jakbym stąpał po księżycu.
I myślę, że więcej tutaj nic nie trzeba dodawać, że samo to jest bardzo zachęcające. Ja przypomnę, dziś rozmawialiśmy o Bieszczadach, o tym, dlaczego warto poznać to miejsce i jak możemy się w nim zakochać. Rozmawialiśmy z Adrianem Markowskim, autorem najnowszego przewodnika Pokochaj Bieszczady, przewodnik na tydzień. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo również.